FM 98,5 w każdą niedzielę o godzinie 18:30 w programie interesujące i edukacyjne komentarze i opinie o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Życzymy dobrego odbioru. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szymon Zychowicz za chwilę będzie śpiewał dla Państwa, dlatego że zainspirował mnie Janek Mazur tematem, który dzisiaj będzie poruszał. Przedstawię ten temat.
Dobry wieczór Państwu, Jan Mazur. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie i bardzo ciepło.
Oto Szymon Zychowicz i piękny utwór Anna od Cokołów. Posłuchaj. Państwo sami, że przepiękny nastrój, nie chcieliśmy go psuć początkiem wejścia takim wakacyjnym, a przecież wakacje wciąż trwają. Jest połowa wakacji po Święto Matki Boskiej Zielnej. Janek nie lubi tego określenia. Było w tym tygodniu. Nosiliśmy wiązanki kwiatów, ziół. Poświęcenie, tradycyjne święto w Polsce, a nazywasz się trochę inaczej w narzecznictwie Kościoła. Janek o tym opowie Państwu. Ale najpierw, jak już jesteśmy, to jeszcze pierwszy Janek Obłecki. Ja po prostu chciałem dowiedzieć się, jak Janek wypoczywa nad morzem. Mam taki swój long dystans i spróbowałem do niego zadzwonić na telefon komórkowy. No i udało mi się. No i nawet Janek tak się cieszył, że ja to zatelefonowałem. Chciał opowiadać mi o wakacjach. Zaczął, aleśmy nie mogli skończyć, bo ten long distance, który ja posiadam, nie bardzo lubi, jak się z kimś rozmawia na telefonach komórkowych w Polsce. I po jakimś czasie odłączył mnie. To tak samo jak te karty, co my kupujemy w tych sklepach. Takie za 5 czy tam za 10 dolarów, mimo tam mamy 200 minut, a później coraz tych minut mniej, chociaż nie rozmawiamy. No ale tak ten biznes wygląda. Posłuchajmy, jak Janek spędza te wakacje, chociaż fragment, a później wrócimy do naszego programu. Janko Bułecki na wakacjach nad morzem. Posłuchajmy Państwu, bardzo zapraszam serdecznie do tego.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia o Późnej Porze. Dzisiaj tak bardzo nietypowo, ponieważ nie sądziłem, że Irek mnie złapie nad morzem, bo tu właśnie przebywam na wakacjach, a to mnie zaskoczył o tej porze komórką. Sam na nie zabiera, ja zabrałem. No i dzięki temu mogę parę słów Państwu powiedzieć. Dzisiaj oczywiście zupełnie wakacyjnie w ramach polityki, bo każdy ma prawo do odpoczynku. Zresztą bodajże Sejm też chyba ma przerwę tą sierpniową w obradach. Tam inne sprawy się toczą, ale dzisiaj na ten temat ani słowa. Dzisiaj proszę Państwa, po wybrzeżu, o polskim morzu, które jest, ma ogromną zaletę, jak dla mnie, bo piasek, nie ma kamieni, nie ma takiego nieprzyjemnego podłoża. Chodzi się po tym przyjemnym piaseczku bardzo ładnie. Dla mnie to jest największa frajda. Ja wspominałem, że ja bardzo lubię chodzić po plaży, po wodzie, robić sobie ten taki peeling. No i wdychać to powietrze. Co prawda nie ma w tej chwili podobno jeszcze tak bardzo dużo jodu, ale troszkę jednak tego świeżego powietrza jest. Proszę Państwa, tak troszkę mam tak zwane, powiedzmy, mieszane uczucia, bo Targówko jest piękne. Miasto jest bardzo ładne, tylko że na tej plaży nie wszyscy potrafią zachować się tak, jak powinni. Większość, oczywiście zdecydowana większość, zachowuje się bardzo porządnie. Sam widziałem, znaczy, może inaczej, na plaży nie ma specjalnie zakazu wprowadzania zwierząt. Zwierząt nie ma bardzo dużo, ale troszkę piesków jest. Widziałem, jak małżeństwo takie, no powiedzmy, że w średnim wieku, chociaż właściwie najbardziej w młodym wieku niż średnim, takim dosyć dużym pieskiem, wiesz, przyszło na plażę. No i pies, nie wiem, poczuł wodę, czy z jakiegoś innego powodu, no, zostawił to, co zazwyczaj zwierzęta i nie tylko zostawiają. I zastanawiałem się, co zrobią ci młodzi ludzie. Pani miała przygotowany woreczek, ładnie zebrała wszystko to, co piesek zrobił, rzuciła do specjalnego kosza, bo też jest taki specjalny kosz na odpadki, powiedzmy, na zwierzęce. I było tak samo czyste jak przed tym. Nikogo nie nabysza z tym zwierzęciem na plażę. Ale niestety część to tak zachowuje się, no tak jakby to należało zniszczyć. Trochę porozrzucanych butelek, papierów. I to właśnie robi takie trochę mało sympatyczne wrażenie. A tak w ogóle, proszę Państwa, to moje darłówko zmienia się i to niestety zmienia się na gorsze. Pekunia non olet podobno, czyli pieniądz nie śmierdzi. Jak widać, władzą darłówka, on nie śmierdzi, bo coraz więcej wydają pozwoleń na budowę obrzydlictwa. To są apartamentowce, ale w bardzo złym guście, pomijając wszystko inne. W nadmorskim pasie, nadbrzeżnym, powstają jak grzyby po deszczu apartamentowce. Kiedyś to był piękny widok. nie wysokiego klifu, bo w Darłowie nie ma wysokiego klifu, ale był ten brzeg morza, jakieś specjalne uprawy roślin.
I tyle, drodzy Państwo. Bardzo Państwa przepraszam. W całości za tydzień będzie na pewno już Janek Kobyłecki. A tak pięknie chciał opowiadać o Darłówku i zwłaszcza ci, którzy często spędzali wakacje nad morzem, mieliby chwilę przyjemnych wspomnień, ale to może w przyszłym tygodniu. Teraz, drodzy Państwo, poprosimy Janka i o wyjaśnienie 15 sierpnia.
No tak, będę starał się tutaj wytłumaczyć to, co mogę. Proszę Państwa, no, w ubiegłą środę w kościele katolickim było piękne święto w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, bo nieraz tam słyszę Matki Boskiej Zielnej, czy tam inne nazwy, ale tutaj jest konkretnie powiedziane w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, bo 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat: Maryja, Matka Boska, zawsze dziewica, kiedy zakończyła swoje życie na ziemi, została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Ale Maryja wciąż trwa przy nas, jest naszą opiekunką, naszą nadzieją królową. Tak mówi dogmat. Dogmat nie mówi, czy Maryja umarła, czy zasnęła. Gdzie to było? Czy to było w Jerozolimie, czy w Efezie, czy w Nazarecie? Bo my tego nie wiemy. Nie ma żadnych dokumentów historycznych, żadnych zapisów. Jednak prawdą objawioną przez Boga jest to, że Maryja została wzięta do nieba, czy dokładnie mówiąc do niebios. Pan Bóg wyniósł Maryję ponad wszystkich ludzi stworzonych w historii świata, w godności i przywilejach. Źródłem wiedzy i informacji o Maryi jest w pierwszej kolejności Pismo Święte. Maryja, Matka Pana Jezusa, nie umarła. To jest bardzo ważne. Maryja nie umarła, bo jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, śmierć przyszła na świat jako kara za grzechy. A skoro Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, nie podlegała karze śmierci. Dlatego przypominam, że papież Pius IX w 1854 roku ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. I przed ogłoszeniem tego dogmatu papież wysłał listy, ankiety do wszystkich biskupów na całym świecie i otrzymał w 100% pozytywne odpowiedzi z prośbą biskupów o ogłoszenie dogmatu. Był to tak zwany sobór korespondencyjny. Przypominam, rok 1854. Było to przed objawieniem maryjnym w Lourdes we Francji, Bernadette Sobirou. Kościół Święty sformułował dogmaty maryjne, że Maryja jest Bogu rodzicą, to znaczy urodziła Boga, jest dziewicą, po Bogu najświętsza, niepokalana, wraz z ciałem wzięta do nieba. Jak na początku powiedziałem, jest to bardzo trudny temat. Są cały czas spory, zwłaszcza z protestantami, bo protestanci nie przyjęli tych prawd wiary. Jednym z argumentów jest to, że nie ma potwierdzenia w Piśmie Świętym. A przecież w Ewangelii według świętego Łukasza wysłannik od samego Boga, anioł Gabriel, powiedział do Maryi, po polsku przetłumaczone: raduj się, czy wesel się, pełna łaski. Co to znaczy pełna łaski? Czyli bez grzechu pierworodnego. I dalej
mówił anioł, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. I te słowa do dzisiaj powtarzamy podczas modlitwy. Oczywiście nie protestanci, którzy są wrogo nastawieni do Maryi, Matki Pana Jezusa. I co ja zauważyłem, że w naszym, czyli mówię w naszym, czyli w Kościele katolickim, te osoby, które spotykają się w halach sportowych, na stadionach, nawet na Stadionie Narodowym w Polsce i podnoszą ręce do góry, i osoby prowadzące modlitwy używają różnych jakichś dźwięków, jakiegoś języka nieznanego, oni się podobnie zachowują jak zielonoświątkowcy. Jakby zapominali o Maryi, Matce Bożej. Tam nie ma tematu o Matce Bożej. I patrząc na tych ludzi, widzę, że oni się zbliżają bardzo pomału, ale się zbliżają do protestantów. A musimy pamiętać, że ciało Pana Jezusa nie zostało stworzone z nicości, lecz zrodzone z Maryi. Dlatego nazywana jest Matką Bożą. Od setek lat Bogu Rodzica, Bogiem sławiona Maryja. Tak nasi przodkowie na terenach Polski, państwa polskiego modlili się i śpiewali. Bogu Rodzica, Bogiem sławiona Maryja. Jeszcze tak na koniec Państwu tylko powiem, że dzisiaj właśnie Syn Maryi, Pan Jezus, będąc w synagodze, słyszeliśmy, to było czytanie według Ewangelii Jana, Pan Jezus w synagodze w Kafarnaum, to była miejscowość na północnym brzegu Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Nazaretu w Galilei, i tam w Kafarnaum Pan Jezus przemawiał do Żydów zgromadzonych w synagodze. I co ciekawe, że ta miejscowość do 1856 roku jak byłaby zapomniana, nie było jej na mapach Palestyny. Dopiero w 1856 naukowcy zaczęli przypuszczać, że miejscowość Tel Ham to dawne Kafarnaum. Odkryto tam ruiny synagogi z IV-V wieku, a także obok starszą synagogę, synagogę z pierwszego wieku, w której właśnie Pan Jezus przemawiał do Żydów, przemawiał, mówił o tym, co myśmy dzisiaj słyszeli podczas mszy świętej. I proszę Państwa, to co Pan Jezus im mówił, że ja jestem ciałem, ja, i że moje ciało, o tutaj telefon jest, to proszę Państwa, jest. Później jak Żydzi to słuchali, to wielu odeszło od Jezusa i przestało za Nim chodzić, bo to była tak trudna nauka dla nich, że tego nie pojęli i wrócili do domów. Ale pewna grupa szła za Jezusem aż do końca, aż do Golgoty, tam gdzie Pan Jezus zginął. Tam na Golgocie, wiadomo, przy krzyżu była Jego matka i apostoł Jan, ale inni stali z dala i obserwowali śmierć Pana Jezusa. Tyle na temat, a proszę Państwa, jeszcze później będę chciał troszeczkę powiedzieć na temat mas mediów, to znaczy prasa, radio, właśnie nasze radio, telewizja, internet, książki, filmy. Dlatego chcę powiedzieć, bo widzę kolejny atak, ostry atak, tu użyto największej armaty przeciwko Kościołowi katolickiemu, ale to może za chwilę.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Ten skromi pan. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na kruszy bocianie, bo wszystkim służą. Ten
tęskno mi pań. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony, tęskno mi pań. I do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi panie. To bez tęsknoty i to bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światło cienia. Tęskno mi panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej, tęskno mi pani.
Dziółek, drodzy Państwo, ze Depress do wiersza Cypriana Kamila Norwida. Drodzy Państwo, chciałem Państwa trochę zaznajomić z tematem. Tu akurat nie myśmy się nie umawiali wcale z Jankiem Mazurem, czym się będziemy zajmować, ale z racji tej, że teraz jestem przymusowo w domu i trochę oglądam tej telewizji, bo trzeba coś robić, kiedy jest się w czasie rekonwalescencji. Wieczorem i oglądam te wiadomości, które są tam dostępne, te nasze narodowe telewizje, i któregoś dnia w tym tygodniu zobaczyłem wypowiedź posła konserwatywnego Maxima Bernier i od razu komentarze, atak na niego zaraz. Nie wiem, czy Państwo lubią to oglądać, ale proszę zwróćcie uwagę, jak fantastycznie to jest prowadzone. Jest na przykład jakaś krótka sentencja wyrwana z całej opinii, którą ma do przedstawienia dana osoba, w tym wypadku poseł konserwatywny, a później siedzi komentator, ich tam jest dużo, jeden z Ottawie, drugi tam zaraz gdzieś, no i komentują. Komentarze te są fantastyczne, dobrze słuchać, mimo że nie wszyscy znamy tak dobrze angielski, to dużo można zrozumieć, ale z całego kontekstu wyczuć można, że już taką nienawiść do tej osoby, która cokolwiek powiedziała nie tak, nie pomyśli, niepoprawnie politycznie. Poseł konserwatywny Maxime Bernier nazwał entuzjazm premiera Trudeau dla różnorodności społecznej formą radykalnego multikulturalizmu. W serii komentarzy opublikowanych na Twitterze po francusku i angielsku Bernier stwierdził, że zbytnie promowanie różnorodności może prowadzić do podzielenia Kanady na małe plemiona i ostatecznie do rozłamów społecznych i zniszczenia kanadyjskiej tożsamości. Osoby, które żyją pośród nas, a odrzucają podstawowe zachodnie wartości, takie jak wolność, równość, tolerancję czy otwartość, nie czynią naszego społeczeństwa silnym. Tak samo społeczeństwu nie służą ci, którzy nie chcą się integrować, a zamiast tego wolą żyć w swoim getcie. Ekstremalny multikulturalizm Trudeau i kult różnorodności podzielił nas na małe plemiona, które będą miały ze sobą coraz mniej wspólnego, a poza tym, że będą podlegać rządowi w Ottawie. Takie plemiona staną się klientelą polityczną, którą będzie się kupować za przywileje i pieniądze podatników, pisał Bernier. Później dodał, że nie jest przeciwny różnorodności, ale nie zgadza się z propagowanym pędem do jeszcze większego zróżnicowania społecznego. Coś, co jest nieskończenie różnorodne, traci swoją podstawową tożsamość i zatraca istnienie. Od 2015 roku Trudeau promuje różnorodność, przy każdej sposobności powtarza, że na niej opiera się siła kanadyjskiego społeczeństwa. W odpowiedzi na komentarze Berniera odezwały się głosy z różnych stron sceny politycznej. Poseł liberalny Mark Miller domagał się od lidera konserwatystów Andrew Scheera określenia, co partia sądzi o poglądach Bernier. Rzecznik prasowy Scheera oświadczył, że konserwatyści popierają ideę różnorodności społecznej, ale nie odniósł się do wypowiedzi Bernier. Kanada została zbudowana przez ludzi z całego świata, którzy przybywali tutaj, by cieszyć się wolnością, dobrobytem i równością, które oferują ten kraj. Partia konserwatywna jest dumna z wkładu ludzi różnych narodowości, którzy wzbogaciło jej historię i społeczeństwo. Lider partii nie ma już nic do dodania, zakończył rzecznik. Konserwatystka Michelle Rempel skrytykowała zarówno premiera i politykę imigracyjną jego rządu, jak i tych, którzy twierdzą, że w Kanadzie tworzą się getta. Jedno i drugie to rzucanie słów na wiatr, a liczy się to, co można poprzeć rzeczywistymi danymi. Jej zdaniem wszyscy, którzy angażują się w takie dyskusje, są tchórzami, a ona ma już dosyć politycznie poprawnych, płytkich stwierdzeń. Stratega konserwatystów Karl Vallée powiedział, że poglądy Berniera nie są sprzeczne z linią jego partii. Taki punkt widzenia podziela wielu Kanadyjczyków. Multikulturowość w wydaniu Trudeau polega na tworzeniu polityki społecznej opartej na dzieleniu Kanadyjczyków według rasy i religii. Premier tymczasem kolejny raz stwierdził, że w różnorodności jest siła, gdy w poniedziałek przemawiał w Charlottetown. W poniedziałek wieczorem partia liberalna skorzystała ze sposobności i zwróciła się z apelem do swoich darczyńców, by wspierali ją finansowo i pomogli w powstrzymaniu konserwatystów, którzy za nic mają inkluzywność i chcą nas tylko bardziej podzielić. Po wysłuchaniu tego wywiadu i odnalezieniu polskiego tłumaczenia komentarza do tego, które napisała pani Nowosielska Augustyniak, napisane przez tą panią Katarzynę Nowosielską Augustyniak, znalazłem na internecie. No i tak zacząłem przeglądać internet i właściwie gdzie się nie ruszyć, to i w Europie, i wszędzie ten sam problem. No nie tylko w Kanadzie. Trump ma ten problem, w Ameryce Północnej jest problem. I Andrzej Babiš, to jest premier Czech. To jest jakiś multimilioner, bogaty jak Trump. Ja posłuchać go chciałem, ale oczywiście nie bardzo rozumiałem czeski, ale znalazłem też tłumaczenie tego wszystkiego i polskie tłumaczenie tego wywiadu, który ten premier, jednej z, podejrzewam, z dziennikarek odpowiednika TVN-u w Polsce, odpowiada na pytania. Ja tak po cichu to przedstawię, żeby był podkład, to jest po czesku. Andrzej Babiš od grudnia 2017 roku jest premierem Czech. Jego rząd mówi zdecydowanie nie przymusowemu przyjmowaniu imigrantów, z czego musi mocno tłumaczyć się lokalnym mediom. Jednak nie zamierza ukrywać powodów, dla których Czesi mówią stanowczo nie. Ta dziennikarka, którą tam słyszymy, próbowała się dowiedzieć, dlaczego nie ma imigracji z krajów afrykańskich i oburzała się, dlaczego akurat nie z tych krajów, o których mówi. Babiš tłumaczył, że to czeskie firmy wybierają sobie same pracowników. Nie chcą zatrudniać ludzi pochodzących z krajów Czarnej Afryki, chcą ludzi z Ukrainy, Serbii, Mongolii i innych krajów. Mają prawo wyboru. podkreślał, dodając, że imigranci, którzy trafiają z Afryki do Włoch, nie chcą pracować, przyjeżdżają jedynie po zasiłki. Premier mówił też o przemycaniu imigrantów, gdzie bierze udział mafia. Dziennikarka nie mogła uwierzyć, pytając, skąd o tym wie. Babiś przypomniał, że to oficjalne dane Europolu, według których mafia zarobiła na procederze przesyłania emigrantów 5,7 miliarda euro. Posłuchałem tego premiera, to taki Trump, czeski Trump, odpowiednik, i wtedy dowiedziałem się o Kathy Newman. Kathy Newman, którą też znam z tego powodu, że próbowała zapędzić w koźruk lewacka dziennikarka BBC pana Jordana Petersona. No i spróbowałem posłuchać, co ma Dominik Tarczyński w rozmowie z nią. Dominik Tarczyński, znany polityk, poseł do Sejmu, minister chyba, też nie znam jego pozycji, ale chyba jeden z najinteligentniejszych polityków w Polsce, który doskonale operuje językiem angielskim. I wtedy posłuchałem takiego wywiadu właśnie z BBC. Chciałbym to może do tyle skrócić, żeby ale posłuchajmy, co na ten temat jest. Zero tolerance, assured security. Dominik Tarczyński.
Another discussion, and that's nothing to do with the logic. Listen to the Polish people, listen to the Polish government. We've been saying since this problem started, since Germany started this madness, the problem has to be solved in the place where the problem appeared. They're trying to tell us about the ships, about the docks, about the hotspots. It's not about the way illegal immigrants, which some journalists and media are called refugees, are coming. They might come in with the private jets. They can afford it. Some of them, they can afford to come with the private planes. Some of them, they can take trains. It's not about the way they're traveling. Some of them can walk throughout the forests. It's all about the whole idea of solving this problem. Our government was very straight. We have to solve the problem where it appears, in Syria, in Iraq, in other countries. But then we started to receiving Africans who are coming here telling us that they are from Syria. Look what's happening in Spain last week, what's happened in Greece. So this is not about refugees. I keep repeating this for last 3 or 4 or 5 years.
Okay.
It has nothing to do with the refugees. If you want to be a refugee, apply for it, go through the legal path, and then wait for a decision.
Dominik, not you're coming, acting as if there are regular
refugees.
Systems.
You're not coming without documents or with a 5 passports.
Right, but you're acting as if regular systems exist in these highly destabilized countries where people can simply just ask for criminal records to process.
Not and Poland. Poland is not destabilized.
No, I'm not talking about Poland. I'm talking about the refugees and the asylum seekers that are coming into Europe. They can't simply provide the documentation required to apply properly for European asylum.
Are you serious? Some of them are coming with the 5 passports.
Some of them. We're talking about the majority of the people here, the absolutely desperate people in poor conditions mostly that are either running from war.
Let me tell you a story then.
But first of all, Dominik, let me just establish this then. I just have to establish this. Do you have any sympathy at all for the very desperate human beings who just want to lead a better and safer life like millions of Poles did under the Soviet Union? Millions of Poles that were trying to escape, that were running to the United States, for example. Similar conditions. Do you have any sympathy for the people in this crisis today?
I'll answer your question, but before I'll answer your question about my love to the people, I'd like to ask you how many Poles blow themselves up in America or any other place in the world? How many? Zero. I love my zero. Not even one Polish blowed himself up because of his religion, because of his fantasy, because of his hatred, because of his religion. None. So that is the difference between Europeans, between Polish.
Every single refugee and migrant of the thousands and thousands in this situation right now are the same as whatever terrorist might have attacked any site around the world. They're all the same.
You compared Polish.
No,
to
I'm
those
talking
who are
about people
now.
In desperate no situations that are looking for a better life.
They can
just
apply.
Like Poles did
they can apply.
Soviet
not a problem at all. Everyone from around the world can apply for asylum seeker, for migration, for permission to be in Poland or in Europe. But they have to apply. That's very simple. That's very simple legal path to do so. So it's not me who is trying to put all these poor people into the one box, saying that they are terrorists or illegal immigrants. It's you who is trying to put them in a box of poor people. Look at the numbers and look how many of them were refugees. I'm talking about very exact numbers of terrorist attack in Paris, in Belgium, in London, in Turkey, actually. So let's talk about the facts, not about your or my imagination.
Myślę, że Państwo zrozumieli całą część tego wywiadu. Angielski pana Dominika jest bardzo łatwy do zrozumienia. Jest jeszcze jeden, chciałbym, żeby Państwo posłuchali, ten właśnie miażdżąca wypowiedź Dominika Tarczyńskiego, tą Katy Newman, o której mówiłem w BBC w sprawie Polski i Unii Europejskiej. Pozwoliłem sobie trochę skrócić i tutaj jest napisane, porozmawiamy teraz z Dominikiem Tarczyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, który jest także członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Europejskich. Posłuchajmy tego jeszcze wywiadu, bo jest bardzo ciekawe. Tak, większość polityków umiała.
The government's European Affairs Committee. Dominic, thank you so much for joining us. You've heard there the EU Migration Commissioner speaking about an agreement.
Słyszałeś unijnego komentatora. Dlaczego Polska nie zamierza stosować się do tych porozumień? Głównie dlatego, że Polacy, którzy głosowali na nasze partie, nie chcą imigrantów z uwagi na to, co się dzieje. To porozumienie było zawarte z poprzednim rządem. Teraz, kiedy większość Polaków jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców, my jako rząd jesteśmy zobligowani do poszanowania decyzji narodu, który dostrzega, jakie zagrożenie naszego kraju niesie ze sobą przyjmowanie uchodźców z krajów arabskich. Musimy pamiętać, że to umowa była zawarta z poprzednim rządem. Teraz sytuacja w Polsce jest całkowicie inna i musimy się dostosować. BBC, to porozumienie było podpisane przez Polskę, nie przez poszczególne partie polityczne. Polska zgodziła się na przyjęcie uzgodnionej liczby uchodźców, ale tak się nie dzieje. To prawda, ale więc umowa została zerwana. Tu nie chodzi o poszczególne partie polityczne, tylko właśnie o sytuację w Europie, sytuację na świecie, z jaką mamy dziś do czynienia. Ile mieliście zamachowców terrorystycznych w Londynie? A teraz mówicie o czym innym? Najpierw mówiłeś, że to było związane z poprzednią władzą w Polsce teraz, że z terroryzmem w Europie? Dlaczego nie zwróciłeś się do Unii Europejskiej, aby powiedzieć, słuchajcie, chcielibyśmy zastanowić i może wspólnie wypracować inne porozumienie w związku z tym, co teraz się dzieje w Europie? To jest dokładnie co robimy. Nie mówimy, że nie chcemy pomagać. Polska wydaje 4 razy więcej na pomoc Syryjczykom, aniżeli za czasów poprzedniej władzy. Wydajemy ponad 10 milionów funtów, aby pomóc tym ludziom tam na miejscu w Syrii. Byłem w Libanie 3 razy, rozmawiałem z mieszkańcami i oni zdecydowanie nie chcą emigrować do Europy. Chcą, abyśmy im pomagali tam, aby pomogło im godnie żyć. Chwileczkę, przepraszam, kiedy powiedziałeś, że byłeś w Libanie, rozmawiając tam z syryjskimi uchodźcami? Nie wiem, z iloma Syryjczykami rozmawiałeś, kiedy ich są miliony i wiesz o tym. Mówi, że oni nie chcą tu przebywać, kiedy widzimy tysiące za tysiącem docierających codziennie do brzegów Europy. Nie, oni chcą się dostać do Niemiec. Polska zdecydowała się ich przyjąć, a teraz zamykacie przed nimi granicy? Pełna zgoda, bo właśnie tego chcą Polacy. W kampanii wyborczej pytaliśmy ludzi, jakie jest wasze oczekiwanie. Odpowiedź była jasna. Polacy chcą pomagać, ale nie chcą mieć takiego zagrożenia, jakie obecnie panuje w innych krajach europejskich. Czy twoim zdaniem uchodźcy stanowczo zagrożenie dla Polski was tak? Powiedz, ilu terrorystów z Paryża było zapisane jako uchodźcy? Przepraszam, ilu z nich to uchodźcy syryjscy? Trzech z pięciu mieli nawet przy sobie dokumenty stwierdzające ich status uchodźcy i pochodzenia. Ci, którzy wysadzili siebie w powietrze. Dominik, muszę ci przerwać, ponieważ mieszasz pojęcia. Po pierwsze, mówisz o politycznym nieporozumieniu między waszym a poprzednim rządem, teraz uważasz, że ludzie są obawiają przyjmowania uchodźców? Porozumienie ma wynikać z decyzji narodu i ich oczekiwań. My, politycy, powinniśmy słuchać i wypełniać ich wolę. I to jest dokładnie co to w tej chwili robimy. A co z waszym zaangażowaniem unijnym? Jesteście jej częścią. A jakie jest zaangażowanie Unii w sprawie Nord Stream 2? Gdzie jest unijna solidarność, kiedy Niemcy podpisują z Rosją kontrakt bez dyskutowania z innymi krajami członkowskimi? Nie obchodzi ich to, prawda? Robią biznes, bo tak im pasuje. Więc powiedz mi proszę, gdzie jest to niemieckie zaangażowanie w jedność Unii i szanowanie innych krajów? Niemcy rozpoczęły całe to szaleństwo z uchodźcami. Ja jestem prawnikiem i pozwól mi powiedzieć, że to się nie prowadzi tak i uchodźców. Jest znaczna prawna różnica pomiędzy uchodźcą a imigrantem. Uchodźca to osoba, która ucieka z kraju zagrożonego wojną do pierwszego bezpiecznego kraju, nie latając dookoła globu w poszukiwaniu najlepszej pomocy socjalnej i lepszego życia. Przepraszam, ale nie rozumiem. Czy uważasz, że ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, nie mają prawa szukać pomocy tam, gdzie uważają, że będą bezpieczni? Ależ oczywiście, że mogą, naturalnie, że mają pełne prawo starać się o azyl, lecz jeżeli przebywają z pięcioma różnymi paszportami, czy też innymi dokumentami, z takimi samymi zdjęciami, z takim samym imieniem i nazwiskiem, nie sądzisz, że to dość dziwne i podejrzane? Przepraszam, że znów przegrywam, ale w jaki sposób zatem Unia Europejska ma się zająć tym problemem w sposób zorganizowany, kontrolujący ruchy poszczególnych uchodźców? Dlaczego ten problem, który jest tak od miesięcy, od lat, nie jest rozwiązany przez kraje Unii Europejskiej razem z Polską, która zamiast się porozumieć, ciągle bawią się w przepychanki, powodując totalny chaos? No właśnie, ponieważ 262 tysiące uchodźców gdzieś zniknęło w Niemczech i nikt nawet nie wie, gdzie oni są, kim oni są i co zrobią. 262 tysiące osób wywarowało od tak. Musimy zatrzymać to szaleństwo. Nobody knows where are they. And this madness has to be stopped. Right. Okej, Dominik Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem. Dziękuję bardzo. Co ty na to, Janek?
Tak się składa, że kilka dni temu grałem przy City Hall w szachy z emigrantem i tak zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, że jest, pochodzi z Syrii. Ja mówię, z Aleppo? On mówi, tak, z Aleppo. To ja się go pytam, ty jak przyleciałeś tutaj do Toronto, przecież tam w Aleppo nie ma lotniska już. On mówi, no nie, mówi, ja mieszkałem w Aleppo, ale ja przyleciałem z Arabii Saudyjskiej. I o co tu chodzi? Wielu Syryjczyków wyjechało do Arabii Saudyjskiej i do innych krajów, tylko że w Arabii Saudyjskiej obcokrajowiec może mieszkać, jak pracuje. To jest tam taka zasada. Jeżeli ktoś nie pracuje, to ma czas 3 miesiące na opuszczenie kraju. Nie ma ani jednego obcokrajowca, który by na przykład siedział na jakimś Welfrze, czy jakiś tam innych zapomogał, bo tego nie ma w Arabii Saudyjskiej. I tak sobie rozmawiamy, ja mówię, słuchaj, no ale przecież ty jesteś muzułmanin, to jest ziemia święta Mahometa, Mekka, Medyna, to wolałeś przyjechać do Kanady? On mówi, tak. Bo tutaj dają pieniądze tym, którzy nie pracują. No to jest właśnie wytłumaczenie. W Europie taką ziemią obiecaną właśnie dla migrantów są Niemcy, bo tam już do tego dochodzi, że rodzina wielodzietna ma więcej pieniędzy jak Niemiec, który ciężko pracuje, nawet jest wykształcony. I podobnie się zrobiło w Kanadzie. Wielodzietna rodzina, dochód ma większy od dobrego inżyniera. No. Dlatego tu przyjeżdżają i chcą mieszkać, bo to jest dla nich ziemia obiecana. Kanada, Niemcy, Anglia, ale najbardziej Niemcy.
I jeszcze jeden, 4 minuty 50 sekund. Kolejna telewizja, bo jest Dominik atakowany oczywiście przez lewackie telewizje, lewackie programy. Posłuchajmy jeszcze jednej jego wypowiedzi. On akurat jest w Kielcach, stamtąd rozmawia z dziennikarzami. Oto kolejna fenomenalna.
Let me ask you then. I mean, as far as you're concerned, really none of this proposal in any of its aspects really makes sense to you at all, huh?
Zero tolerance assurance security.
Another year, another proposal, another discussion. And that's nothing to do with the logic. Listen to the Polish people. Listen to the Polish government. We've been saying since this problem started, since Germany started this madness, the problem has to be solved in the place where the problem appeared. And they're trying to tell us about the ships, about the docks, about the hotspots. It's not about the way illegal immigrants, which some journalists and media are called refugees, are coming. They might coming with the private jets. They can afford it. Some of them, they can afford to come with the private planes. Some of them, they can take trains. It's not about the way they're traveling. Some of them can walk throughout the forests. It's all about the whole idea of solving this problem. Our government was very straight. We have to solve the problem where it appears, in Syria, in Iraq, in other countries. But then we started to receiving Africans who are coming here telling us that they are from Syria. Look what's happened in Spain last week, what's happened in Greece. So this is not about refugees. I keep repeating this for last 3 or 4 or 5 years.
Okay.
It has nothing to do with the refugees. If you want to be a refugee, apply for it, go through the legal path, and then wait for a decision.
Dominic, you're acting as if there are regular systems.
You're not coming without documents or with a 5 passports.
Right, but you're acting as if regular systems exist in these highly destabilized countries where people can simply just ask for criminal records to process.
Not and Poland. Poland is not destabilized.
No, I'm not talking about Poland. I'm talking about the refugees and the asylum seekers that are coming into Europe. They can't simply provide the documentation required to apply properly for European asylum.
Are you serious? Some of them are coming with the 5 passports.
Some of them. We're talking about the majority of the people here, the absolutely desperate people in poor conditions mostly that are either running from war.
Let me tell you a story then.
I just have to establish this.
I tak dalej. W każdej telewizji to samo i tak samo musi pan Dominik tłumaczyć stanowisko polskiego rządu i jego opinii na temat. Jest dużo na ten temat, warto zapamiętać to imię Dominik Tarczyński. Teraz może ładna piosenka, którą też przypadkowo znalazłem, myślę, że dobrze będzie posłuchać dla relaksu. Sztywny Palazji to taki popularny zespół i oni mają taką bardzo ładną piosenkę. Posłuchajmy, Iluminacje. To jest takie trochę mówione, trochę śpiewane, piękne. Zapraszam Państwa.
Chcę powiedzieć, to podziękować Tobie za to, że jesteś blisko, że jesteś jedną z kobiet, która rozumie mężczyznę i nie przejmuje się wszystkim tym, że mały chłopiec siedzi w nim od kołyski i psoci sobie, i psoci. Z kolegami z podwórka robi sobie zabawki z kawałka drewna i sznurka, a potem wybija szyby, strzelając z procy do wróbli. Czasami z własnej głupoty wpycha kogoś do studni. Jeszcze chcę ci powiedzieć, że nigdy nie chcę cię ranić, ale ten chłopiec we mnie wszystko spieprzy i schrzano. Jeszcze chcę ci powiedzieć, chłopca w sobie karcąc, że zawsze będę przy tobie. Kocham cię. Kocham cię bardzo. Wszystko, co chcę powiedzieć, to podziękować tobie za to, że jesteś blisko, że jesteś jedną z kobiet, która rozumie mężczyznę i nie przejmuje się wszystkim tym, że mały chłopiec siedzi w nim od kołyski, psoci sobie i psoci. I jeszcze chcę ci powiedzieć, że nigdy nie chcę cię ranić, ale ten chłopiec we mnie wszystko spieprzy i schrzani. jeszcze chcę ci powiedzieć, chłopca w sobie karcący, że zawsze będę przy tobie i kocham cię bardzo.
Szara. Iluminacja. Piękna melodia, piękna piosenka. Piękne wyznanie miłości. A no, większość z nas prawdopodobnie z tymi małymi chłopcami. Janek Mazo, prosimy cię teraz.
No tak, te mass media. Wczoraj to było. Moja córeczka Monika zrobiła mi niespodziankę. Była w polskim sklepie i mówi, tutaj masz ode mnie ciasteczko i polską gazetę. Nie wiem, dlaczego kupiła mi tą gazetę, o to nie prosiłem. Patrzę, no to jest gazeta, która się nazywa Gazeta. Ja tej gazety już nie miałem w ręce z kilkanaście lat, bo dla mnie to jest siostra czy córka Gazety Wyborczej. To, co piszą Wyborczej w Polsce, to samo tutaj można znaleźć w tej gazecie Gazeta, czyli co druga strona to atak na Kościół katolicki. No i tak otworzyłem, strona 24, na całej stronie właśnie jest artykuł o kościele katolickim w Polsce i co ciekawe, autorką tego komentarza jest jakaś Danuta Owczarz-Kowal. No nie wiem, co to za kobieta, ile ma lat, 21 czy więcej. I ona tu właśnie pisze, kto jest prawdziwym, dobrym księdzem, a kto złym księdzem, kto złym biskupem, a dobrym. I na przykład bardzo chwali biskupa Pieronka, a krytykuje biskupa Głodzia. No a za wzór tych takich najlepszych księży, bo ja przypominam, w Polsce jest około 30 tysięcy księży, to tu właśnie to jest tytuł tego artykułu, Kropla w morzu, czyli tymi kropelkami w morzu, tymi prawdziwymi, dobrymi księżmi, to ona tu pisze, ta pani jest ksiądz Adam Boniecki, ten, który sfałszował, jak papież był w synagodze w Rzymie, słowa papieża, to właśnie to jest ten wzór. Później ksiądz Wojciech Lemański. Ksiądz Wojciech Lemański zasłynął nie tak dawno, jak na swoim blogu napisał do drugiego księdza: zamilcz, klecho. Tak napisał ksiądz do księdza, to właśnie to jest ten wzór dla tej pani. No i oczywiście wzorem jest tego dobrego księdza ksiądz Kazimierz Sowa, kolega, przyjaciel, pani Olejnik, są razem na ty. No to właśnie podaję ten jeden przykład tutaj po tym artykule na stronie 24, to jest gazeta 17-23 sierpnia 2018. No oczywiście ta autorka pisze Tadeusz Rydzyk, to dla mnie nie jest ksiądz. Podobnie, proszę Państwa, tydzień temu w naszym programie słuchaliśmy taki, to był wideoblog, tylko myśmy głos słyszeli, a to tam także, to był film, były i sceny, także słyszeliśmy w naszym programie głos młodej kobiety, która opowiadała o Korze, o tej piosenkarce, która umarła, także słyszeliśmy bardzo ładny głos, dobra dykcja, no bardzo dobrze się słucha, tylko ja takie miałem pytanie, czy to, co ona mówiła, czy to było prawdą? I drugie pytanie, kim jest ta kobieta, dla kogo pracuje, kto jej płaci? I poświęciłem prawie całą noc, aby poznać bliżej tą autorkę tego blogu i ten program. Proszę Państwa, był to wideoblog, 329 tysięcy wejść,
czyli ponad 300 tysięcy ludzi obejrzało. To jest dużo. Ten blok ma nazwę Kora tego o niej nie wiecie, poruszające fakty z życia wokalistki, i autorką jest tego wideoblogu Ewa Wąsikowska Tomczyńska. Ewa Wąsikowska Tomczyńska, młoda kobieta, tak no 20 kilka lat, i tak słuchając jej ten wideoblog, tam można było usłyszeć, że o sierocińcu, i jak ta pani mówi o tym sierocińcu, to jest zbliżenie, bo to jest na filmie pokazana tablica i tam pisze sierociniec, siostry prezenterki, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Oczywiście ten dom cały czas jest, istnieje, i słyszeliśmy Olga, czyli świętej pamięci już Kora, Olga była tam w tym sierocińcu upokarzana, często chodziła głodna, karana, upokarzana. I teraz zastanawiam się, skąd ta pani Ewa Wąsikowska czerpała informacje, bo w żadnej książce, w żadnych jej wypowiedziach nie usłyszałem i nie... Proszę?
Kory wypowiedzi.
Tak, Kory. Nie usłyszałem, żeby ona mówiła, będąc, bo ona była tam od 4 do 9 roku życia, czyli 5 lat była w tym domu u sióstr zakonnych, że była głodna i upokarzana. Ale teraz, proszę Państwa, powiem krótko o tym zgromadzeniu. To zgromadzenie sióstr prezentek cały czas jest przy ulicy Jana, świętego Jana 7 w Krakowie, i zakon został założony w 1627 roku, czyli około 400 lat temu. Został założony w Krakowie i założyła ten zakon błogosławiona Zofia Czeska. Zmarła w 1650 roku, zmarła w Krakowie. Wspaniała postać, jako wdowa, była bardzo młoda kobieta, jak została wdową, poświęciła resztę swojego życia opiece osieroconych dzieci z ubogich rodzin. I z własnych funduszy zorganizowała dom dla sierot, było to 1621 rok, przy ulicy Szpitalnej numer 18 w Krakowie. Po 30 latach zmarła. Została pochowana w kościele mariackim, została beatyfikowana w 2013 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Czyli 5 lat temu. Siostry zakonne, które opiekowały się i opiekują biednymi dziećmi i młodzieżą, zostały w brutalny sposób oczernione przez tą młodą kobietę, która pracuje dla Super Express i na swoich wideoblogach zajmuje się głównie plotkami. Zajmuje się plotkami, bo na przykład można znaleźć jej filmy rozstanie Edyty Górniak i Kingi tam Rusin z Playboyem, czy sprawy majtkowe Ewa Wąsikowska. Tak można także takie znaleźć na blogu, na tam jej te filmy. Czyli jak widzimy, dno, to jest zwykłe dno. I teraz 329 tysięcy wejść, i czy można traktować poważnie tą kobietę, która tam zajmuje się tymi filmami? I proszę Państwa, ja bronię siostry zakonne, bronię zakonnice, dlatego że w tych samych latach, w latach 50., połowa lat 50., moja mama w świętej pamięci była w szpitalu i właśnie opiekowały się nią siostry zakonne. Było to w latach 50. Znam osobiście zakonnicę, która jest przełożoną zakonu, zakonnice, które się opiekują chorymi w Miłkowie koło Jeleniej Góry, i trudno tak po prostu słuchać i nie reagować, jak ktoś w tak brutalny sposób atakuje siostry zakonne, które one same nie mogą się obronić, bo one nie mają przebicia w mediach, bo one noc i dzień opiekują się ludźmi chorymi. i biednymi. Do dzisiaj jest ten dom opieki nad biednymi dziećmi i będąc już niedługo w Krakowie, będę chciał tam odwiedzić te siostry zakonne i z nimi porozmawiać. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Drodzy Państwo, teraz w rozmowie z przyjaciółmi, pozdrawiam Piotrka i Martę bardzo serdecznie, rozmawialiśmy o pani Stanisławie Celińskiej, o jej karierze i tutaj no, różne rzeczy i tematy były wybierane z życia pani Stanisławy, aktorki, która stała się teraz bardzo popularna i śpiewa. Na jednej z tych płyt pierwszej atramentowa, którą kiedyś kupiłem w Polsce, znalazłem w duecie Wielka Słota utwór pani Stanisławy Celińskiej z panem Muńkiem Staszczykiem, to z wokalistą zespołu To Love. Posłuchajmy tego nagrania, dedykuję ją tym ludziom, którzy udało się uciec od tego nieszczęścia.
cię, wracaj do domu. O mamo, mamo, proszę cię, wracaj do domu.
Stanisława Celińska i Muniek Staszczyk. Drodzy Państwo, smutnej piosence, wielka słota. Pani Stanisława wydała już oprócz abonamentowej, suplement do atramentowej, teraz już jest malinowa. Są piękne, ładne też piosenki na topie. Teraz ta starsza aktorka w polskiej muzyce. Drodzy Państwo, teraz chciałbym Państwu zaprezentować, a najpierw musimy zagrać reklamę. Pozwolę w takim razie naszego małego anonsmentu nowego programu, czyli ogłoszenia. Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana w języku polskim od 30 lat ze stacji radiowej CKWR w Kitchener na częstotliwości FM 98,5 w każdą niedzielę o godzinie 18.30. W programie interesujące i edukacyjne komentarze i opinie o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Życzymy dobrego odbioru.
And now, here's some ducks to tell you all the great things about advertising on radio. I'm gonna have to stop you there because we're running out of time. There's so many reasons to advertise on radio. It's the best bang for your advertising duck. Sorry. Buck. Radio. People are listening. You are.
To advertise on CKWR, just visit CKWR.com and click on Advertise with Us or call the sales department at 519-886-9870, extension 35.
No właśnie, jest okazja, drodzy Państwo, można sponsorować nasz program również, jeżeli Państwo się skontaktują z nami, czy z Panią Elizabeth, która jest odpowiedzialna za reklamę, czy sponsorstwo, można za tymi bardzo tanimi pieniędzmi wesprzeć swój biznes i myślę, że warto, gdyż cena naprawdę nie jest wielka. W przypadku pół roku jeszcze, jeżeli jest półroczna, taka suma wydana na advertising jest mniejsza niż jednorazowa, rok jeszcze mniejsza, także to nie są takie ceny bardzo, bardzo wygórowane, a warto, bo jeżeli Państwo nas wesprą, my będziemy reklamować systematycznie w naszych cotygodniowych audycjach o 18.30. Drodzy Państwo, dzisiaj jeszcze jedną sprawę chciałbym podjąć, gdyż 15 sierpnia to jest kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego, a właściwie to powinno być święto niepodległości Polski. Dlaczego? Bo to właśnie wtedy Polska niepodległa została obroniona i to właśnie wtedy Polska prawdziwie zaistniała. Nie jako twór traktatowy, nie na papierze, ale prawdziwie jak państwo zdolne do czynu i jako naród zdolny do działania. To właśnie wtedy powstał nowoczesny naród polski. Wtedy, kiedy do obrony własnego kraju ruszyło polskie chłopstwo, w tym mój dziadek, Michał Kumor z Woli Chroberskiej. Wtedy się narodził, kiedy do obrony kraju ruszyła złożona z plebejuszy armia Halera. Bo któż to ją tworzył, jak nie emigranci polscy? Ci zarobkowi za chlebem, którzy wyjeżdżali z Galicji, z kongresówki do Francji, Ameryki czy Kanady. 15 sierpnia to wielki dzień, wielkie święto polskie, a jednocześnie trochę smutne. Patrząc na dzisiejszą defiladę, z jednej strony widzimy polskie kolory, idzie polskie wojsko, ma jakiś sprzęt, ale jednocześnie wiemy, że następuje dosyć poważna przebudowa państwa polskiego, jego etatyzacja, zmienia się skład narodowościowy polskiego społeczeństwa. Z jednej strony za sprawą imigracji Ukraińców, z drugiej z powodu bardzo prominentnych wpływów żydowskich, a z trzeciej strony imigracji zarobkowej, którą polscy przedsiębiorcy sprowadzają z krajów azjatyckich. Premier obecnego rządu Mateusz Morawiecki mówił na początku swojej kadencji o pułapce średniego wzrostu, o tym, że trzeba stawiać na innowacje, zwiększenie wydajności pracy. Tymczasem dzieje się coś dokładnie przeciwnego. Polacy za lepszą pracę albo za lepszą pracą, to wydajną, lepiej zorganizowaną, wyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej, bo tam więcej zarobią, a do Polski sprowadza się tanią siłę roboczą. Podczas tego drugiego święta niepodległości prezydent państwa polskiego mówił o tym, jak to byśmy chcieli, żeby stacjonowały w Polsce na stałe obce wojska. Obce wojska zawsze są obce, niezależnie od tego, jak przyjazne. Obce wojska reprezentują obce interesy, czasami zbieżne, ale nigdy niejednoznaczne z interesami Polaków. Dlatego w Polsce powinny być polskie wojska, bardzo dobrze uzbrojone, być może przez obcych. Dzisiaj wojska amerykańskie to również sojusznik bardzo potężnego i wpływowego państwa, które ma konkretne interesy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, a mianowicie Izraela i Żydów. Oto właśnie amerykańscy Żydzi roszczą sobie wobec Polski pretensje finansowe i szantażują Warszawę. Polska niepodległa powinna się z takimi rzeczami liczyć i być na nie przygotowana. Tylko czy rzeczywiście Polska jest dzisiaj niepodległa na taką miarę, jak była wówczas w czasach Bitwy Warszawskiej? Kiedy mimo kłopotów i trudności istniały polskie elity, które miały własne zaplecze materialne, elity, które rozumiały sytuację światową i miały doświadczenie parlamentaryzmu i dyplomacji. Paradoksalnie ta Polska, która się odradzała w 1918 roku pod względem narodowego ducha i narodowej mentalności, miała się o wiele lepiej niż dzisiejsza, która boryka się wciąż z następstwami katynizacji polskiej inteligencji, raz w Katyniu i drugi raz podczas Powstania Warszawskiego. Czy zdołamy się odrodzić? To wciąż jest otwarta kwestia. Niemniej jednak dzisiejsze władze robią wiele złych rzeczy, które bardzo trudno będzie naprawić. Andrzej Kumor.
Zdjęcia.
Państwa tu trochę odpocząć proponuje Janek, zaraz odpoczniemy, ale ta wiadomość, którą znalazłem, bardzo mnie zbulwersowała. Skandaliczne zachowanie na Majdanku dwóch uczniów z Izraela. Tańczyło nago. 17-latek zdjął spodnie na Majdanku. Wszystko nagrała kamera monitoringu, usłyszał już zarzuty i został odesłany z Polski do domu. Do oburzającej sytuacji doszło w weekend. Uczniowie Izraela przyjechali na wycieczkę do Polski. Razem z grupą zwiedzali były obóz zagłady na Majdanku. Jak informuje Herec, w pewnym momencie zdjęli spodnie i zaczęli tańczyć. Jak się dowiedzieliśmy, w Państwowym Muzeum na Majdanku kamera do monitoringu zarejestrowała jednego ucznia, ściągnął on spodnie i wypiął się w kierunku baraków. Sytuację zauważyli pracownicy monitoringu i nagrana kamera. Na miejscu wezwano policję. Pracownicy Działu Ochrony Państwowego Muzeum na Majdanku zatrzymali zwiedzającego z Izraela, który częściowo obnażył się na trzecim polu więźniarskim, potwierdziły nam władze muzeum. Sprawca jeszcze tego samego dnia trafił do trzeciego komisariatu policji w Lublinie. Nastolatek usłyszał zarzuty dotyczące znieważania pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby. Przyznał się, choć nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania, został odesłany z Polski do domu. Ministerstwo Edukacji Izraela oświadczyło, że każde takie zachowanie traktuje bardzo surowo. Emek Havenot Regional Council, szkoła, do której chodzą uczniowie, określiła sytuację jako poważne naruszenie dyscypliny. Jednocześnie obiecała przeprowadzić wnikliwą analizę zdarzenia, która ma pomóc zapobieganiu podobnych zdarzeniom w przyszłości. Instytucja potwierdziła również, że obaj uczniowie powrócili już do kraju. O tej bulwersującej sprawie napisała szeroko zagraniczna prasa. Portal Haaretz.com określił wydarzenie mianem jednego z najpoważniejszych wybryków z udziałem izraelskich uczniów odwiedzających Polskę w ostatnich latach. I tutaj mam po angielsku Israel School Popilskat Dancing Naked Nazi Def Camp. Nawet po angielsku jest dużo, to nie są zdjęcia. No, przyznam się Państwu szczerze, że wiele razy bywałem w Lublinie. Moja szwagierka mieszka naprzeciw hotelu, gdzie te wycieczki często bazowały, i co tam się działo, pożal się, Panie Boże, mówić, a jeszcze tam ci, co pracowali, to opowiadali. No, raz, teraz z hotelu widzę, przenieśli się już nawet na obóz. Ja nie wiem, czy oni rozumią to wszystko, o co tu chodzi, dlaczego tu przyjeżdżają, a przecież to jest edukacja taka, którą oni są pojęci od początku, żeby określić, że Polacy to nasiści, że oni są temu winni. To teraz wychodzi na wierzch, ale to już x lat temu. Pamiętam taką sprawę, gdzie sam Żyd był taki zbulwersowany, jak dwie młode Żydówki podeszły na Starym Mieście w Lublinie do dwóch młodych panów grających w szachy i obrzuciły ich tylko, jak tylko możliwe, brzydkimi słowami na temat nazizmu i Holokaustu zrobione przez Polaków. No ale to Nie mój temat taki, żeby to rozważać, bo to jest tylko temu, żeby przypomnieć, że tam nigdzie nie ma aniołów, no, a tutaj oni no, już traktują pewne rzeczy, no, dzieje się w Polsce, jak to się mówi. Wszystko jest możliwe, zwłaszcza z tamtej strony.
Oni są, młodzi ludzie w Izraelu są zmuszani do przybywania do Polski, to uczniowie, nie wiem, w której klasie, w szkole średniej, każdy uczeń w szkole średniej z jego obowiązkiem musi przyjechać do Polski i odwiedzić te obozy. No, ci, którzy są latem, ten, co się rozbierał, no niech się cieszy, bo jest ładna pogoda, ciepło. Gorzej, jak przyjeżdżają, jak są mrozy, bo ja rozmawiałem z dwoma studentkami, które mi opowiadały, jak kiedyś jeszcze były w szkole średniej i musiały przyjechać do Polski i ona mi, jedna z tych młodych Żydówek, mówi, że to była tragedia dla niej, bo tam w Izraelu nie ma takich mrozów. A tutaj było z minus 25 mróz i ona musiała chodzić po tym Majdanku, zimno jej było i tragedia. No. Ale jest po prostu taki przykaz, że każdy młody obywatel Izraela musi być w Polsce, odwiedzić te... A co mówią ci przewodnicy, no to tylko Żydzi wiedzą, czy to Niemcy zabijali, czy Polacy pomagali. To jest właśnie problem. Ale oni przyjeżdżają niechętnie, większość, bo Oni nie chcą tu przyjeżdżać, tutaj do Polski, no ale po prostu chyba to nawet rząd izraelski opłaca te wycieczki. Aha, jeszcze mi ta powiedziała, ja mówię, jak ci się Polska podobała. Ta studentka mówi, nasz przewodnik kazał pozasłaniać okna w autobusie, żeby nie patrzeć na tą Polskę, bo Polska to jest wielki cmentarz naszych ojców i dziadów. No to jest, troszeczkę się z tym nie zgadzam, bo przecież Polska nie jest cmentarzem żydowskim, bo Niemcy wybudowali obozy koncentracyjne na terenie państwa polskiego, którego tego państwa nie było. I to trzeba tak tłumaczyć, a nie, że tu w Polsce jest cmentarz naszych ojców i dziadów. To jest ta właśnie żydowska propaganda, która jest przeciwko nam, Polakom. I to mnie serce boli.
No można było rozmawiać. Drodzy Państwo, chciałem Państwa zachęcić. W przyszłym tygodniu mam dla Państwa też ciekawość, że taką, którą znalazłem w internecie, o polskiej emigracji. Emigracja to Polaków nie tylko Ameryka, ale przecież i Brazylia, Ameryka Południowa. I znalazłem bardzo ciekawy i śmieszny artykuł. Są potomkowie tych pierwszych emigrantów, galicyjscy chłopi w Brazylii, legioniści na Haiti, Mrożek w Meksyku, żołnierze Andersa w Argentynie, czy młodzi ludzie, którzy przypadkiem trafili do Chile i już tam zostali. Te i wiele innych barwnych latynoamerykańskich przygód Polaków przedstawia w książce Za horyzont pisarz i tłumacz literatury latynoskiej Tomasz Pindel. Wspomina też nieznane w Polsce stereotypy i żarty na nasz temat, będące popularnym źródłem szyderczych wśród Brazylijczyków. Autor rusza na nieznany ląd, przeczesuje archiwa i literaturę, dociera do różnych pokoleń emigrantów i słucha ich niezwykłych historii. Dlaczego uprawa yerba mate stała się w Argentynie polską specjalnością? Yerba mate. Na czym polegała polsko-niemiecka rywalizacja w Brazylii? Jak układały się relacje emigrantów z Indianami? Dlaczego mianem Polakas określa się prostytutki? Jak pisarz Bobkowski rozwinął biznes modelarski w Gwatemali? Los wielu bohaterów przypada się z burzliwą historią kontynentu i obrazami współczesnych dynamicznych zmian. Pokazuje skrajne, odmienne oblicze polskiej emigracji na przestrzeni ostatnich 300 lat. I choć pisze o ludziach z daleka, zza horyzontu, niepostrzeżenie przystawia czytelnikom migracyjne zwierciadło, ukazujące się w nim oblicze jak nie mniej zaskakujące. Fragment z książki Za horyzont. Rozmawiają dwaj Polacy. Jeden odpowiada, siedziałem sobie w barze i popijałem wódeczkę, a tu nagle wchodzi Murzyn. Ja do niego, te Murzyn, co Polak? Ty brudny czarnuchu. Polak bez flagi? Odpowiada Murzyn. No może, ale ciebie to na okręcie przywieźli i zapłacili za ciebie. A ty gorzej, bo za ciebie nikt nawet grosza nie dał. I co dalej? Pyta kolega, któremu Polak odpowiadał tę historię. Dalej nic, odpowiada mu ów. Wyszedłem stamtąd i do dziś nie udało mi się wymyślić żadnej odpowiedzi dla tego Murzyna. Także nie warto z nami zaczynać. W brazylijskiej tradycji ludowej zwyczaj opowiadania tego rodzaju dowcipów był rozpowszechniony i łatwo można je skojarzyć z polską serią o Polaku, Rusku i Niemcu. Bohaterem, czy też raczej antybohaterem bywał zwykle przedstawiciel nacji czy rasy postrzegany jako gorsza i głupsza. Najczęściej był to Murzyn, Mulat albo Metys, albo w stanie Paranaja rolę, którą przypisano właśnie Polakom, co wynikało i zarazem przyczyniło się do rozpowszechnienia z bardzo negatywnego stereotypu związanego z polskimi osadnikami. Bo tam były dwa określenia, terminy polonez i to był taki brzydki i Polako. I polonez był brzydki. Dlaczego? To może za tydzień będzie chwilę czasu.
Ciekawa jest historia Polaków na Kubie. Na pewno niektórzy wiedzą, że Napoleon wysłał Polaków, żeby stłumili bunt na Haiti i tam większość zdezerterowała, uciekli. No i najbliżej było na Kubę. I można spotkać Kowalski czy tam inne polskie nazwiska na Kubie. A ja proszę na koniec jeszcze powiem na temat wydarzeń sportowych, bo tak kiedyśmy tak narzekali na tych naszych piłkarzy, a proszę Państwa, oni dobrze grają, bo Polacy poza granicami Polski bramki strzelają. Robert Lewandowski ostatnio 3 bramki strzelił. Arkadiusz
4?
Proszę bardzo.
4 strzelił jedyną zwycięską w ostatnim meczu.
No to jestem troszeczkę do tyłu, bo ja mi się komputer zepsuł. Ale proszę Państwa, Arkadiusz Milik strzelił bramkę. Zawsze mówili, że Arkadiusz zawsze w bramkę trafia tą, jak jest na lotnisku, jak się przechodzi przez bramki. Tą zawsze trafia. Także Arkadiusz Milik strzelił bramkę. Później bramkarz Wojtek Szczęsny jest kolegą teraz Ronaldo w jednej drużynie w Turynie. Krychowiak zaczął dobrze grać w Moskwie, w samej Moskwie gra. Jakiś tam Polak strzelił bramkę w Japonii. No a wracając do tych mistrzostw świata, to tam była pomyłka, bo myśmy myśleli, że Polacy pojechali grać w piłkę nożną, a Adam Nawałka wystawił spektakl teatralny pod, że się nazywał to Dziady Mickiewicza, tak. Spektakl teatralny Dziady. Ale o tym zapominamy. Niedługo Polska będzie grała, będzie wygrywała. Także wszystko będzie dobrze. No, to co, kończymy program.
Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Cezary Buszman. Piękny wiersz. I Dorota Osińska śpiewa do tego na zakończenie. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Do usłyszenia jak zwykle za tydzień. O późnej porze. Nie o tak bardzo. O... Jak to określaliśmy? Wiadomej czy odpowiedniej
porze? O odpowiedniej porze.
Wszystkiego dobrego Państwu. Dobranoc.
Wciąż od nowa na szczęście. Nigdy nie na nowo. Żaden czas stracony nie jest, bo każda chwila drogę wskaże, po której można biec w nadziei. Chodzi o to, by zwyciężać z losem, co zbroi na mnie odda, lecz o to, by pod rtą oręża do chwil ostatnich się nie poddać, nadżycie życia stamtąd chwaleć.